Kochani moi przyjaciele, opowiem wam taką prywatną moją historię. Mianowicie w czasach moich studiów rzymskich mieszkałem u ojca Rupnika w jego wspólnocie, ale moi bracia, żeby tak nie do końca mnie zostawić samopas, zobowiązali mnie do tego, żebym co niedzielę przychodził na obiad do domu generalnego. No oczywiście to było fantastyczne doświadczenie, dlatego że wiecie, no szło się na 12, był świetny aperitif, później był fajny obiad, a później jeszcze czasami się zdarzyło, że któryś z ojców zaprosił na dżencianę do siebie, więc generalnie wychodziłem o 16, 17, czasami w lepszym humorze, czasami w gorszym. No to były fajne te niedzielne obiady po południa. W tym czasie dość intensywnie studiowałem ojca Szpidlika. Dlatego, że to był wymóg na uniwersytecie, trzeba było studiować i zdawać sukcesywnie tak zwane manuale Szpidlika, który był jednym z największych znawców teologii Kościołów Wschodu, a ja się specjalizowałem właśnie z Kościołów Wschodu, no więc chłonąłem tego Szpidlika i wszystkich innych wielkich autorów, których on oczywiście podsuwał nam pod nos. I to był taki czas, kiedy bardzo dużo Szpidlik podejmował zagadnień, tematów związanych z powołaniem człowieka, który rosyjska szkoła socjologiczna bardzo rozwinęła. Jakie jest powołanie na przykład narodu polskiego? Powołanie jakiegoś zgromadzenia? Powołanie jakiejś instytucji? I oczywiście kluczowym słowem w tym poszukiwaniu własnego powołania było rozeznawanie. Że człowiek, aby być użytecznym, w cudzysłowie, dla siebie, dla Boga, dla świata, musi nauczyć się rozeznawać swoje własne życie, czyli musi stawać w Bożej obecności i razem z Panem, ręka w rękę, przepłukiwać życie z tego wszystkiego, co przeleci przez sito mądrości Bożej, by ocalić to, co zostanie, odkryć to, co jest istotne. No i wyobraźcie sobie, któregoś z tych właśnie obiadkowych spotkań ojciec generał zaprosił mnie po obiedzie na dżencianę. A dżencjana to jest po prostu taki likier alkoholowy, bardzo mocny. Robi się to z różnego rodzaju rzeczy, na przykład z orzechów. Świetnie, słuchajcie, robi na żołądek, więc wam polecam. Jest gorzkie, ale fajne. No i oczywiście co się robi? No sączy się kawę, sączy się dżencjany, no i się gada, nie? No i ojciec generał nasz, ten ówczesny, właśnie wrócił z Kanady, z wizytacji. W ogóle, wiecie, przyglądałem mu się wtedy z wielkim zdziwieniem, bo on po tych kilku latach sprawowania urzędu przełożonego generalnego naszego zgromadzenia schudł, taki się zrobił blady, mówił, że jutro idę do lekarza, bo mam coś tam, i czegoś tu mnie boli, tam mnie boli, się cały zaczynał rozsypywać w ogóle. Więc ja myślałem, ten generał, to kurczę, to ma generalnie rzecz biorąc nieciekawie, bo jeździ po świecie, ale wraca w coraz gorszym stanie. A to był facet w ogóle wysportowany. To był kiedyś, kurczę, wiecie, rano kwaśne mleko, tam jogging i tak dalej. To taki trochę typ Włocha. A tutaj nagle się zaczyna sypać. I w tym takim przytłumieniu myśli i takim smutku mówi, wiesz, bo tam coś nie idzie w tej Kanadzie, a to tu, a to tam musieli zamknąć jakiś dom, ja tam musiałem pojechać. I ta nasza rozmowa, której nie zapomnę nigdy, ona dotarła do tego momentu powołania. I taki nasączony Szpidlikiem, mówię do niego, no ale ojcze generale, czy kiedy nasi założyciele, Bogdan Jański, Piotr Semenenko, Hieronim Kajsiewicz, w 1836 roku w Paryżu zakładali wspólnotę, czy oni podpisywali z Bogiem jakiś cyrograf, że ta wspólnota będzie istniała do końca świata i o jeden dzień dłużej, że w ogóle będzie zawsze świetnie prosperować i generalnie mamy już zaklepany wielki sukces? A może dziś zmartwychwstańcy nie są już ani Panu Bogu, ani Kościołowi do niczego potrzebni. I być może, że ta historia rozpoczęta wśród polskiej wielkiej emigracji w Paryżu, wśród wielkich nazwisk, powiedzmy z Mickiewiczem na czele i Chopinem, może ta historia zmartwychwstańców, polskich emigrantów, którzy postanowili zanurzyć się w życiu duchowym i zmartwychwstać dla ojczyzny z zupełnie innej strony, nie politycznej, nie, tylko właśnie duchowej. Może ona już, ta historia jest o tak, nie? Pamiętam, że mówiłem mu, przecież w Krakowie to my mamy kilka klasztorów, o których dzisiaj nikt nie jest świadomy, że te klasztory były budowane przez zupełnie kogoś innego, dla zupełnie kogoś innego i generalnie, kiedy budowano na przykład klasztor na Zwierzyńcu dzisiejszych sióstr norbertanek, to był w ogóle klasztor męski, zupełnie dla innej wspólnoty zakonnej, która tam 100 lat przetrwała, a później się zdegradowała, przestała istnieć. Dzisiaj nikt już właściwie z Krakowem, oprócz Michała Rożka i innych historyków tego miasta, nie wie, że to w ogóle był inny klasztor. U bożogrobców nie ma bożogrobców, bo już powiedzmy nie istnieją, a trynitarze już nie są w kościele trynitarskim, tylko są bonifratrzy i generalnie historia zmienia nazwiska, zmienia właścicieli. Może nasze miejsce musi zająć ktoś inny. No bo w obszarze wiary rozpoznajemy, że życie duchowe człowieka musi być także gotowe na rezygnację. Na to, że jakaś historia w naszym życiu dobiega końca. I sztuką duchową jest umieć przyjąć ten koniec z pokorą i wdzięcznością. Mówiąc, Boże, jeżeli moja posługa już została wykonana, pozwól mi teraz w pokoju i z radością schować się w cień. Kochani moi przyjaciele, pomódlmy się dzisiaj o to, żebyśmy byli ludźmi obojętnymi na siebie, samych. Nie na obok, tylko na siebie. Choć dzisiaj, żebyśmy przez 5 minut byli obojętni wobec samych siebie, a nie obojętni, a wręcz bardzo zaangażowani w duchowe dobra dla innych. I powiedzmy, spróbujmy dzisiaj się tak pomodlić. Jezu, ja dla Ciebie dzisiaj nic nie chcę. Ale spraw, żeby moje życie dzisiejsze było dla innych darem. O tym darze zawsze w kościołach przypomina nam grembiule. Grembiule to jest fartuch po włosku. Od grembo, bo przykrywa fartuch tą część, no tutaj grembo, czyli łona. Jezus wisiał na krzyżu goły. W naszej tradycji chrześcijańskiej myśmy ubrali go w to grembiule, żeby nie było widać jego przyrodzenia. Ale to właśnie było istotą tej kary, nie? Powiesić kogoś nago. Żydzi mieli wielki taki przestrach wobec intymności człowieka. Oni uważali, że to jest moment boski, w tym tam się życie przekazuje. I zobaczcie, ten Jezus na krzyżach, on nie ma szmatki tak jak w baroku, która powiewa, tam się trzyma o coś i tak fruwa. On ma fartuch. I ojcowie Kościoła i mistycy mówią, to jest ten fartuch, który założył na ostatniej wieczerzy. Tylko, że na krzyżu ten fartuch już się nie zbrudził wodą umytych nóg i potem spływającym z czoła Jezusa. Na krzyżu ten fartuch służby ubrudził się, nasączył się krwią. On był sługą i szczytem tej służby było to, że niczego na krzyżu nie zachował dla siebie. Wszystko oddał Kościołowi, który pokochał, który się tworzył. Więc dzisiaj możemy tak się właśnie pomodlić. Nie ja, Panie. Dzisiaj są ważniejsi wszyscy. Wszystkich błogosław. A jeżeli trzeba, mnie zostaw bez błogosławieństwa. Bo jeżeli ja stanę się błogosławieństwem dla innych, to błogosławieństwo, które przeze mnie ofiarujesz innym, wypełni po brzegi moje serce i moje życie. Amen.